Cześć, witajcie w nowym odcinku ETA FM, z tej strony Sebastian Wróbel
i Mateusz Koprowski.
Czyli w tym samym składzie, co w zeszłym tygodniu. Nie mieliśmy pewności, nie? Czy się w tym tygodniu też zobaczymy tutaj przed mikrofonami,
tak jest, no, wstęp możemy właściwie powielić i nagrać taki sam.
Więc... chyba za długo nam szło, a poza tym to mamy w tym tygodniu już kolejny tydzień, także w tym tygodniu będzie podsumowanie tygodnia kalendarzowego numer 3. W ten oto sposób mogę powiedzieć, że 2/3 tegorocznych odcinków robię razem z Mateuszem.
Tadam!
Możemy to nagrywać oczywiście dzięki wsparciu naszych partnerów i sponsorów. Grono jest stabilne. Agencja Celna Porad, EQ Worldwide, czyli Coloader ładunków drobnicowych, Balticon jako transport kontenerów drogą lądową z i do portów oraz operator depo, no i Baltic Hub, czyli ten wiodący terminal kontenerowy na Bałtyku, z którego jesteśmy tak wszyscy bardzo dumni. Także zachęcamy do zapoznania się z ich stronami internetowymi, jakbyście szukali jakiejś informacji odnośnie tego, czym mogą wam pomóc. No a dzisiaj podsumowanie trzeciego tygodnia, tak wspomniałem wcześniej. No i patrząc na naszą magiczną tabelkę, w której widać, jak wyglądają indeksy, to tak jak sobie przyjąłem ponad 3 lata temu już. To, co zielone, to znaczy, że rośnie, to, co czerwone, znaczy, że spada. Nomenklatura taka przypadkowa, można trochę powiedzieć, to wcale nie oznacza, że jakoś super wielce kibicujemy temu, żeby rosło, aczkolwiek...
Ale w miarę oczywista chyba, jeśli chodzi o kolory, co?
Tak, no tak mi się zawsze wydawało, ale potem mi ktoś poprawił, że w sumie to tak wygląda właśnie, jakbym, wiesz... W zieleni widział to, jak stawki wysokie i że takie niekorzystne dla firm importujących i wysyłających, oczywiście... Ławne, można powiedzieć, ale...
Zależy od punktu widzenia, natomiast to, co na pewno możemy powiedzieć, to tam, gdzie na wodach jest spokojnie, czyli na transatlantyku, mamy spadki, więc no, stawki tutaj spokoju chyba nie lubią, Sebastian.
No właśnie, no i to też ostatnio taką hipotezę postawiliśmy, już można powiedzieć, że popartą nawet pewnymi argumentami i dowodami. No w tym tygodniu, powiem ci, część zielona jest taka dosyć, bym powiedział, mocna, bo tak w tym globalnym indeksie to 15% wzrost o $500 na wielkość indeksu. Jeżeli chodzi o importy z Dalekiego Wschodu do Ameryki Północnej na zachodnie wybrzeże, wzrost o 12%. Jeżeli chodzi o importy z Dalekiego Wschodu do Europy Północnej, wzrost o 14%. Co ciekawe, bardzo mocno wzrosła też relacja odwrotna akurat z Europy, czyli 36% do góry eksport z Europy do...
W końcu, Sebastian, coś się dzieje w tym temacie.
No ale zobacz, ale to wiesz, no wiadomo, to jest zupełnie inny poziom oczywiście tego indeksu, inny w sensie 5 razy niższy, co powiedzmy relacja się trochę zgadza, nie? Do tego, co widzieliśmy wcześniej.
No ale wiadomo, ten ujemny bilans handlowy i wszystko tak naprawdę nam się tutaj pokazuje, bo z tego, co pamiętam, Polska w 2022 roku, bo za 2023 jeszcze danych nie ma, wyeksportowała towarów około 6 razy mniej, za sześciokrotnie mniejszą wartość, niż ich zaimportowała z Chin, tak? Także
wartość,
no tutaj możemy mówić o takim czystym, ujemnym bilansie handlowym, tak? Także gorszy chyba tam miała Holandia od Polski tylko i wyłącznie, ale Polska niestety na pewno, jeśli chodzi o tę wartość, znajdowała się w czubie tabeli.
No to powiem ci, że chyba nawet Stany Zjednoczone mają podobne, co o których zawsze mówimy, że na tym Transpacyfiku w tamtą stronę to się niewiele dzieje. Z tym, że patrząc w ujęciu wartościowym towarów, niekoniecznie ilościowym, tak. Jeżeli chodzi o tonaż, nie, to tam to wygląda jeszcze gorzej w Stanach, ale tak, no tutaj to, co wydaje mi się bardzo ciekawe, jest, że pewnie gdzieś na początku grudnia ta wartość indeksu, czy też wartość stawek, które było można widzieć gdzieś na ofertach, to już były bardzo podobne w grudniu importowe do tych eksportowych dzisiaj.
Tak.
Co jest już taki...
Dosłownie.
No, masakra, nie? A to jest 1,5 miesiąca. Dosłownie. Także straszna różnica, no ale stawki generalnie z trendem do góry, oprócz transatlantyku, o którym wspomniałeś, gdzie są takie no, minimalne korekty, raczej w dół rzędu 2-3%, to może nawet nie być zbytnio zauważalne na ofertach, jak się na to popatrzy, także to się rozleje moim zdaniem. nie? Ale,
no ale słuchaj, teraz obecna sytuacja też zobacz, że uzasadnia jakby wyższą stawkę, jeśli chodzi o transport z Morza Śródziemnego do Chin i do wschodniej Azji, wyższą stawkę od tego, co mamy z Europy Północnej, tak? Bo jeszcze no poprzednio tak. cały czas patrzyliśmy, jak to Morze Śródziemne ciągnie mimo wszystko ten trade i ten wierzch Suez. Natomiast no obecnie rzeczywiście ta różnica w stawce zaczyna być interesująca. Natomiast no głównie mimo wszystko cały czas najwyższy poziom tutaj z tej grupy import z Dalekiego Wschodu, z Chin, ze wschodniej Azji do Europy Północnej, no bo prawie 5,500 dolarów już obecnie.
No właśnie, ale powiem ci tak, jak mówimy już o tym generalnie Suezie, no to sytuacja, który 30 chyba 8 dzień w momencie, gdy to nagrywamy, ma już miejsce. Tutaj ja sobie oczywiście obserwuję mojego ulubionego influencera z naszego podwórka, który codziennie daje relacje, który to dzień minął.
Tak jest.
Tak nawet powiem ci szczerze, zacząłem się ostatnio zastanawiać, czy to na pewno wszyscy jeszcze tak, wiesz, dokładnie czytają, no bo tak no, 38 dzień pod rząd, a tam generalnie aż tak dużo się nie zmienia, mam tak generalnie wrażenie, więc...
No słuchaj, no mamy kalendarz gregoriański, mamy kalendarz sueski w takim razie, tak?
Pod prawie że, nie?
Tego, co się dzieje, dokładnie.
No, 38 dni po...
Tak.
Po ataku Houthi, no ale mamy...
Po wystrzeleniu pierwszej rakiety, dokładnie.
Dokładnie, no, więc... Dużo zmian nie ma. Statków, które zostały gdzieś tam przesunięte, można powiedzieć, z przejścia przez Suez wokół przylądka Dobrej Nadziei, to już jest nawet liczone przez różnych analityków, różne liczby wychodzą, bo ja już widziałem kilka różnych, ale powiedzmy, że około 350 jednostek. Patrząc to na żywo, to tam chyba już prawie pod 4 miliony TEU podchodzi, jeżeli chodzi o ten tonaż, który poszedł dookoła. No to oczywiście ma bardzo duży wpływ na koszty i na wszystko i trochę argumentuje tutaj ruchy ze strony linii żeglugowych, jeżeli chodzi o stawki. Aczkolwiek pojawia się też coraz więcej ciekawych tematów, co będzie, jak tych statków zacznie brakować znowu na Dalekim Wschodzie, nie? Co już jest niebezpieczne w kontekście tutaj chińskiego roku.
No, słuchaj, no zauważ, że też w wytłumaczeniu jest informacja, że armatorzy, którzy decydują się w ogóle na przepłynięcie cieśniny Bab-el-Mandeb, wpływanie na Morze Czerwone, no to są statki i to są podróże tych statków, które no nie do końca dobrze zostały zabukowane, na niezbyt dobrej utylizacji, więc tutaj, gdzie ten popyt był nieco niższy, armatorzy mówią, okej, do tego ładunku w sumie nie mamy aż tak dużo na statku, to może spróbujemy przepłynąć przez Morze Czerwone, tak, cieśniną Bab-el-Mandeb. Także tutaj te decyzje są podejmowane tak naprawdę w oparciu o to, jak jaką wartość mamy tak naprawdę do stracenia całościowo, więc no tak, koniec końców ważne są liczby.
To jest bardzo ciekawy temat, pojawiło się też dużo głosów odnośnie tego, jaki tu ma wpływ jeszcze, wiesz, taki ocena ryzyka i ubezpieczenie też i podejście w ogóle do firm ubezpieczeniowych, jeżeli chodzi o chęć ubezpieczenia w ogóle tych ładunków i statków, które przecież tanie też nie są. I tutaj w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że uda nam się nagrać jeszcze taką krótką rozmowę właśnie z ekspertem z obszaru ubezpieczeń, którą wpleciemy sobie w przyszłym tygodniu do rozmowy, żeby troszeczkę więcej informacji na ten temat też naszym słuchaczom przedstawić. No ale myślę, że jednego newsu z zeszłego tygodnia nie jesteśmy w stanie przegapić. Tak ładnie walnęło w połowie tygodnia. Początek tygodnia.
Maersk z Hapagiem. Ja już też nie wiem, kiedy to walnęło, kiedy to gruchnęło, ale rzeczywiście very big news, krótko mówiąc.
No, także mamy tak, nową kooperację Gemini, ładnie nazwaną. Trochę jak się zaczyna w ogóle patrzeć na to, to tak czujesz, nie, że tak chyba linie nie do końca wiedzą, jak to nazywać. Bo jeszcze się z nazwą w ogóle Cooperation nie spotkałem, jeżeli chodzi o jakąś współpracę w linii żeglugowych, tak jak o nazwę, nie? Zawsze były alianse, albo jakiś slot chartering, czy tam vessel sharing agreement. No
teraz mamy Cooperation albo Partnership, no, tak jakkolwiek by to nie nazwać.
Tak chyba słowotwórstwo idące w to, żeby żaden organ nie był w stanie tego gdzieś tam sobie zbyt łatwo dopasować do jakichś regulacji.
Dokładnie. Także, dokładnie.
W dziwnym
obszarze. No słuchaj, ta, ta współpraca generalnie no jest całkiem spora, tak? Bo ma tutaj objąć 7 lupów, jeśli chodzi o relacje Europy z Dalekim Wschodem. Transpacyficzne 9 lupów, transatlantyckich 5, jeśli chodzi o połączenie z Middle Eastem, Europę Północnej z Middle Eastem, 4 lupy, no i 1 lup łączący Far East z Middle Eastem. Także wychodzi na to, że tutaj Maersk chce partycypować w tym partnerstwie, współpracy, jakkolwiek by tego nie nazwać, w 60%, natomiast Hapag w 40%. Łączna flota, słuchaj.
Patrząc na wielkość linii, to
290 statków, 3,4 miliona TEU, tak? Więc wow.
No tak, jest tutaj, wiesz, wydaje mi się, że ta partycypacja to jest taka trochę już chyba nawet mocno wyzwaniowa dla Hapaga, bo te relacje chyba trochę inaczej wyglądają, jeżeli chodzi o sam tonaż. Troszeczkę na niekorzyść w stosunku do tych 60-40. Co do globalnego charakteru, zwróciło moją uwagę to, że generalnie całość tych serwisów już po zmianach, a na zmiany wejdą w życie za rok, także to jeszcze trochę, ma się poruszać wokół 12 takich centralnych hubów w różnych miejscach świata. I to jest bardzo ciekawe. To jest też coś, co my jako pewnie rynek polski może z dużym, nie wiem, brakiem wiary, sceptycyzmem trochę przyjmujemy. Wiesz, wszyscy pamiętają, jak to Maersk odpalił pierwszy AE-10, nie wiem, 2000, no nie wiem, pi razy około 20 lat temu, nie? Nie, 10 lat temu,
tak,
przepraszam.
Tak, 2007 chyba.
Tak. Siódmy? Siódmy albo ósmy. No coś takiego. 15 lat temu, nie? 15 lat temu.
Mniej więcej na inaugurację DC-tu.
Dokładnie. I generalnie jako rynek, tak patrząc z perspektywy ludzi, którzy no, działają na nim, no jest bardzo dużo osób, która już, no tak wiesz, generalnie nie spotkała się z wcześniejszym setupem chodzenia fiderami w ogóle, a ci, co pamiętają, no to myślę, że mają raczej średnie doświadczenia, tak może to ujmijmy, nie? W sensie, że wszystko było nie na czas, zawsze się zdarzały jakieś hity, w ogóle były jakieś konstrukcje dziwne prawne, nie było artykułu 33a, były, wiesz, odprawy uproszczone w Niemczech, jak się bardzo spieszyło, to były jakieś próby podejmowane, żeby odprawić towar wcale bez wstrzymywania w Hamburgu i na pewno tak. Wielu osobom się zdarzyło, mi też, że mi kontener uciekł, zanim zdążono go odprawić na fiderze, no bo skoro
zanim
się go nie wstrzymało, to uciekł,
dokładnie.
Nie?
Dokładnie. Zresztą takie procesy i takie manewry często były właśnie w oparciu o jednego z głównych bohaterów tego partnershipu Gemini, czyli o Hapag-Lloyda, bo głównie tam to dość ciekawie i dość prosto wychodziło ze stopem.
No, bo Hapag jeszcze, no wiesz, bądź co bądź, no dosyć mocno o tą sieć taką fiderową po dziś dzień sobie gdzieś tam działa, nie? Z racji tego, że ma taki charakter swoich, powiedzmy, wolumenów, a nie inny, gdzie ten Far East mocno dominuje jednak, jeżeli chodzi o te bezpośrednie połączenia, a Hapag jest silny tutaj właśnie, wiesz, w transatlantyku, w Ameryce Południowej, także tu się różne rzeczy wciąż mają miejsce. No ale do brzegu.
Sebastian, jedna do rzecz, brzegu. Słuchaj, liczby liczbami, historia historią, ja mam do ciebie jedno pytanie, bo mamy tutaj taką jedną liczbę, która bardzo mocno mnie zastanawia. Powyżej 90% dowożenia deklarowanej ety, jeśli chodzi o zawinięcie do poszczególnych portów.
No
jak
zobacz,
na to zareagowałeś?
No,
jestem bardzo ciekawy.
Wiesz co, no moja pierwsza reakcja była taka...
Wow.
Nie, w sumie wiesz, bo to zależy z jakiej strony popatrzymy, nie? Dla Maerska te 90%, oni już obiecywali dużo więcej. Nie? Oni już...
Tak, tylko pamiętaj o tym, że średnia nawet z tych ostatnich 10 lat, w tych najlepszych latach...
Ale oni obiecywali średnią dużo więcej. Nie?
No ale mimo wszystko, słuchaj, nie przekraczało to raczej łącznie 90%, tak?
Nie, było.
Dla całego rynku, a już jeżeli spojrzymy na ostatnie lata, to na pewno nie przekraczało.
No wiesz, no aktualnie jesteśmy powiedzmy gdzieś w okolicach 60%, nie? Tak w ogóle, więc
powoli rośnie znowu.
To... No teraz myślę, że będzie mocno spadać jeszcze bardziej, nie? No bo w końcu wszystko jest spóźnione.
Ze względu na obecną sytuację na pewno.
No więc, ale tak w ogóle 90%, wiesz, no to jest chyba poziom, który wszyscy sobie życzą, żeby z powrotem był. Wydaje mi się, że tak wiesz, patrząc z perspektywy tych poprzednich siatek, on był jak najbardziej osiągalny i generalnie Maersk działał sobie na tym poziomie mniej więcej, nie? To, co tylko zaskakuje, to jest to, w jaki sposób teraz chcą te linie dwie osiągnąć, bo generalnie z perspektywy serwisu Maerska w Polsce, to będzie to, można powiedzieć, takie trochę nowum. Nie będzie bezpośredniego zawinięcia do Gdańska. Wiesz, N osób działających na rynku nie pamięta czasu, w którym nie było AE10. To jest szmat czasu, nie? Ilość importerów, którzy też nigdy nie działali w takim modelu, w którym były jakieś, wiesz, transshipmenty czy coś z tego Dalekiego Wschodu, gdzie ten główny wolumen jest, no też jest bardzo duża. Generalnie ludzie się przyzwyczaili do tego, że
ten, wiesz, Sebastian, no, jak
statek wpływa do Gdańska, jest na czas i generalnie jest obsługiwany na czas i potem, wiesz, takie kwiatki, jak miały miejsce teraz z Baltic Hubem, problematyczne, to one już były nowe. Tak. Teraz jakbyśmy robili trochę krok wstecz, jeżeli chodzi o sam model, nie, ten transshipmentowy. No, ale jest o to tyle ciekawe, że w całym tym ogłoszeniu nie ma mowy o feederach. Nie? Jest takie, też to widać jak na dłoni, tak samo jak z tym cooperation, że tak samo jak się nie używa słowa alliance, tak samo nie używa się słowa feeder. Tutaj weszły shuttle, czyli wahadła.
Shuttle.
No i faktycznie samo ujęcie tutaj, na jak sobie ktokolwiek będzie chciał przybliżyć więcej, to są mapki gdzieś tam dostępne na stronie Hapaga bodajże, jeżeli chodzi o ujęcie tego, co jest przewidywane, też takie preliminary oczywiście, także wszystko może się zmienić, ale wynika z nich, że właściwie każdy z tych portów tutaj naszych europejskich, które będą objęte tym połączeniem przez to wahadło, to tak naprawdę jest obsługiwany pojedynczo. Czyli jak sobie płynie wolumen, nie wiem, do Göteborga, no to on w tym momencie operuje Bremerhaven, Wilhelmshaven do Göteborga i tylko te trzy porty są w tym lupie, nie? W tej pętelce, która jest zaplanowana. I tak samo, nie wiem, Ochus Duński, tak samo Gdańsk w Polsce. Że to jest na pewno jakiś tam nowy, nie?
To mnie słuchaj zastanawia.
To nie jest feeder, który płynie przez cały Bałtyk i tam zbiera po kłajpedach i w ogóle tak. I wszędzie coś się może zepsuć, a na koniec się nie zazębi z tym oceanikiem, tak powinien, nie?
No i z reguły tak się dzieje, ale wiesz co, zastanawia mnie przede wszystkim kwestia tego wolumenu, bo jednak jeżeli te szatle tak zwane, te wahadła są w taki sposób poustawiane, to wydaje mi się, że armator przewiduje jakąś regularność tego wolumenu, bo w innym przypadku wydaje mi się zupełnie, no bardzo na pewno ciężkie operacyjnie do ogarnięcia, jeżeli ten wolumen nie będzie regularny, tak? No nie wiem, jakaś zamiana feederów pod obecne zapotrzebowanie, przesuwanie tych feederów między tymi szatlami, między tymi wahadłami. Ciężko mi sobie jakby to też do końca wyobrazić, bo no te feedery trzeba będzie jakoś po sobie sukcesywnie zestawiać, więc dodatkowo połączenie z oceanikiem, zrzucanie tego w hubie, jakiekolwiek zamiany statków będą bardzo ciężkie do wykonania. I teraz pytanie, co w przypadku, jak będzie obniżenie, jak będzie niższy sezon na dane?
Tu na pewno nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo oczywiście te wahadełka, jak popatrzymy sobie nawet przez samą Europę, nie, no to jest ich całkiem sporo i one są no, bardzo różne, nie? W sensie te nasze w sumie bałtyckie, powiedzmy, aczkolwiek Göteborg to bardziej może północny, Ochus w sumie też, nie? W sumie to Gdańsk jest tylko na Bałtyku, tak. Z tego wszystkiego, na co sobie patrzymy. No, pytanie w ogóle, co z resztą, nie? To jest chyba, rozumiem, jeszcze jakaś siatka feederowa mimo wszystko oprócz tego, no bo ta kłajpeda, ryga, no i tak dalej, to też jakoś musi płynąć, a nie sądzę, żeby w ogóle wypadły z połączeń. No, ale powiedzmy na te główne porty, które w tej chwili jest próba, nie wiem, złagodzenia opinii publicznej, żeby pokazać, że spokojnie to będzie działać, no to ja sobie tak myślę, że tu będzie jakieś wyzwanie z perspektywy tego, że wpływa statek jednak ten oceaniczny, zakładam, że raz w tygodniu, tak mniej więcej to zawsze gdzieś tam działało, nie? No i w tym momencie jest jakieś stałe połączenie, w tym momencie, że nie wiem, Polska wypływa dzień po tym, jak wpłynął, załóżmy Dania dwa dni później albo odwrotnie, nie? Próba połączenia tego, żeby z tego Ochus jednak wróciło z powrotem. No bo i bądź co bądź ten jeden lub nie będzie zajmował 7 dni, nie? Więc to jakoś musi być zaprzęgnięte w całość.
To jest tutaj informacja o tym, że mają być trzy wejścia, trzy zawinięcia per shuttle, tak? Czyli per wahadło, no, więc czyli może
Wilhelmshaven, Bremerhaven,
dokładnie
Gdańsk,
będzie.
Nie? To są te trzy, nie? No i tak samo widzisz, że potem jest na to Ochus, też jest dwa te huby plus Ochus, nie? Potem masz dwa huby plus Göteborg, nie? Co ciekawe też, jest bardzo mocno gdzieś ta informacja uwypuklona też tutaj w tych ogłoszeniach, że generalnie te wszystkie serwisy, które są w tej chwili tworzone, za wyjątkiem bodajże Kartageny i chyba czegoś jeszcze, będą działały tylko i wyłącznie w oparciu, mówię o tych hubach, tylko w oparciu o już te terminale, które są w grupie, nie? W sensie albo Meska, albo Hapaga. Tu nie ma okay. przestrzeni na żadne obce terminale, nie? Wszystko w tym momencie linie tutaj mocno widzę uwypuklają, że to są ich terminale tak naprawdę.
No jest to jakaś szansa na pewno na pobudzenie Wilhelmshaven do życia, bo rzeczywiście niemieckie porty ostatnio nieco kuleją, ten ładunek odpływa, albo zatrzymuje się, albo odpływa dalej w kierunku wschodnim, także no jestem ogromnie ciekawy tego podejścia i jeżeli gdzieś okrzepniemy zawsze z pewnymi rozwiązaniami właśnie typu Oceanic, potem Feeder, no to mamy tutaj shuttle. Kolejne rozwiązanie zupełnie inne, Shuttle, tak. Wiesz co, tak sobie myślę, że w prezentacjach dla studentów na uczelnie trzeba będzie też dodać chyba trzecią opcję, bo dotychczas było hub and spoke, tak? Albo gdzieś relacja typowo oceaniczna. Tutaj mamy jakby zupełnie coś innego, tak? Więc.
No jest, no widać, ciekawa, że tutaj jest próba połączenia tego, wiesz, ognia z wodą, wyciągnięcia tych najbardziej wartościowych rzeczy z potencjalnie dość kłócących się rozwiązań. Myślę, że rok na dopracowanie to jeszcze jest całkiem sporo, no i zobaczymy, no ale myślę, że polscy pewnie odbiorcy mogą sobie zwrócić, popatrzeć na to na zasadzie, o kurczę, mieliśmy Oceanika przez tyle lat i teraz nie mamy Oceanika, no ale ni stąd, ni zowąd, no wjeżdża
zawinięcie bezpośrednie brzmi gdzieś, nie?
No właśnie, to jest, słuchaj, na żółtym koniu czy z żółtą koroną wjeżdża sobie w tym momencie król ze Szwajcarii mówiący, a to ja sobie zwiększę jednak tego łabędzia, tego słona zaginionego, o którym mówiliśmy już tyle razy, no, on będzie sobie jednak pływał tam z tą pojemnością 15 tysięcy bezpośrednio, no i taki no
to jest, słuchaj, interesujące.
Jest MST z powrotem.
To jest interesujące. Jedni idą w metanol, drudzy idą w LNG, tak? I tutaj masz już dywersyfikację. Teraz dywersyfikacja, jeśli chodzi o planowanie zawinięć, w jaki sposób to poukładać. No, jakby mamy tutaj dużą dywersyfikację i możliwość obserwacji na żywym organizmie, na rynku, w jaki sposób to będzie się kształtowało przez najbliższe miesiące.
No, dokładnie. Ale oceaniczne zawinięcie
jesteś
zostaje.
Chyba mniej podekscytowany ode mnie, ale
tak. Nie, wiesz co, bo mi się, wiesz, to w bardzo ciekawym też mam wrażenie takiej sytuacji stawia to w tej chwili Baltic Hub, który, wiesz, no jak sama
inwestuje
nazwa już w tej chwili wskazuje,
sprzęt.
Miał być tak. tym bałtyckim hubem, który będzie obsługiwać wszystko przez swój terminal, co dalej będzie dystrybuowane na inne destynacje, czy też origin na Bałtyku. No a w tym momencie widzisz, no jeżeli chodzi o ten, nie wiem, alias, nazwijmy to alias, żeby nam się słownictwo nie myliło, wyciąga to z powrotem na Morze Północne do Wilhelmshaven i do Bremerhaven. W tym momencie Bałtyk zostaje tak. zupełnie gdzieś tam obsługiwany z boku. MSC z kolei, który ma tego bezpośrednie zawinięcie, no i który ma tam co jakiś czas jakieś podrygi, nie? Bo tyle co mówiliśmy, że z Indii właśnie wypadł ten loop, nie, ale tam na tego się co jakiś czas pojawia też takie bezpośrednie
przesunięcia
połączenie.
Między serwisami bardziej,
dokładnie.
Tak to chyba
ale
można nazwać,
MSC
wiesz, więc
w Gdyni, nie? I wiesz, i tutaj Baltic Hub tak. jest tak znowu trochę z boku w tym, nie? A same alianse, no też mają problem. Znaczy problem jak problem. No, będą mieć problem, bo jednak Hapak swoje ważył, nie? Jeżeli chodzi o Alliance, o The Alliance i zobaczymy, jak to się rozwinie, no bo na pewno będzie brakowało tego tonażu tutaj hapagowego, więc, no bo padło oficjalne wypowiedzenie, a z rocznym notys, jak to ładnie tutaj tak. są zawarte. Z tego, co udało mi się doczytać, to też Ocean Alliance, co prawda ma przedłużone działalność samego Aliansu do 2027 roku, ale to też jest z rocznym właśnie możliwością wypowiedzenia. Także myślę, że teraz wszystkie oczy są skierowane właśnie w kierunku tych innych linii żeglugowych, które w tych starszych, czy też no nie wiem, obecnych aliansach jeszcze są i co tu się wydarzy wielce, nie?
Słuchaj, wiesz co, tak szybko matma, jak sobie liczę w obecnie, ile statków ma Maersk w aliansie 2M, mamy 136 statków. Hapag-Lloyd w The Alliance miało 60 tych statków. No i już tutaj widzimy tą zmianę, tak, że w ramach tego aliansu, chciałem powiedzieć. Może jednak będę mówić o partnerstwie, żeby nie nadwyrężać tej roboty PR-owej, którą panowie z Maerska i panie z Hapaga i na odwrót wykonali przez ostatni czas. Mimo wszystko, słuchaj, zwracam uwagę na to, że w ramach tego partnerstwa Gemini ma być zaangażowana flota na 3,4 miliona TEU. Mhm. Natomiast obecne alianse...
Dużo więcej w sumie.
Tak jest. Obecne alianse jednak to jest niecałe 200 statków i 2,4 miliona TEU, więc no można powiedzieć, kiedyś był taki teleturniej na Pulsacie bodajże, idź na całość, więc Maersk z Hapagiem chyba idą na całość, wybrali bramkę numer 3, tylko pytanie, czy tam nie będzie czarnego kota po odsłonięciu kurtyny. No, ale miejmy nadzieję, że nie.
Ale jeżeli chodzi o samą pojemność w TU, to powiem ci, że ona aż tak bardzo nie rośnie, jak ilość statków. Bo,
wiesz co, ale
bo te 130 statków Maerska miała 1,7 miliona.
A... Zauważ też, że jak odejmiesz Hapaga od The Alliance, to ten alians niestety staje się dość biedny, delikatnie mówiąc, no bo mamy 2,2 miliona TEU tylko
no
i wyłącznie.
Jest taka duża też w tym momencie dysproporcja, nie? W sensie jest ONI, które daje milion TEU tonażu i pozostałych dwóch w sumie też daje milion. Także ONI jest w tym momencie takim bardzo wiodącym w porównaniu do Hyundai'a i Yangminga.
No pytanie, jak pójdzie MSC, tak? Czy wobec tego rozwoju tej floty, które cały czas następuje, czy MSC będzie chciało samo funkcjonować na rynku? Ile tej floty będą chcieli na te kluczowe szlaki żeglugowe zaangażować? No i przede wszystkim właśnie co z The Alliance, tak? Czy The Alliance w tym dużo mniejszym aliansie po odejściu starszego niemieckiego brata będzie dalej funkcjonował w taki sposób, czy może za chwilę dowiemy się o kolejnym partnershipie, tak? O kolejnym partnerstwie, które zostanie wobec ogłoszone.
No na pewno niekorzystne jest to, że w tym momencie The Alliance jest dwa razy mniejszy od Ocean Alliance. Nie? Dwa razy mniejszy i tym samym jest też najmniejszym w ogóle aliansem, który sam w sobie jest, wiesz, dużo mniejszy od MSC, który, jak wiesz, zadajemy sobie wszyscy pytania, czy MSC będzie chciało z kimś pójść. Nie? No i to jest na pewno zasadnicze pytanie. Nie? Z drugiej strony z kilkoma analitykami gdzieś tam mi się udało złapać w zeszłym tygodniu i raczej wszyscy twierdzą, że jako takie pójdą sami. Że będą próbować jednak wypełniać gdzieś trochę ten wolumen jakimiś zewnętrznymi, że tak powiem, siłami, znaczy wypełniać statki. I tutaj widzieliśmy też już takie, powiedzmy, podrygi, nie? Pojawiła się informacja, że Ellerman ma jakiś tam slot chartering od MSC na transatlantyku, nie? Takie, jakieś tam takie wskazówki w tym kierunku są, nie?
Ale raczej... Alians, partnerstwo, slot charter.
No, tak, to jest, wiesz...
Polegamy praktycznie na tym samym, a mimo wszystko nazewnictwo jest totalnie inne. Wiesz co?
Kwestia zawsze, tak jak sobie patrzę, nie wiadomo, co chodzi, to zawsze o kasę, nie? W sensie, wiesz.
Tak jak sobie patrzę na udział MSC w światowej flocie, no to mamy obecnie prawie 20% bez 1/10, ale mimo wszystko ten order book, który jest złożony, no MSC ma dalej największy, tak? Nie dość, że najszybciej rośnie, to dodatkowo ten order book też ma największy, więc...
A też chyba najstarszą flotę, także... Potencjalnie najwięcej do wycofania, nie?
Potencjalnie najwięcej do wycofania, tak. I pytanie właśnie, jak te procenty będą się następnie układać, no bo wygląda na to, że CMA Maerska powinien w najbliższym czasie wyprzedzić też, jeśli chodzi o tę flotę, którą mają zamówioną. No, powiem ci, że te ruchy i to, co się dzieje ostatnio na rynku, to jest naprawdę, naprawdę takie boom. Nie mamy na pewno problemu z zapełnianiem weekly.
No dokładnie, ale zobacz, z jednej strony mówimy teraz, że wiesz, że wysało, wysało stronę podażową, bo płynie wokół Afryki, a już się pojawia informacja właśnie od Ocean Alliance, że będą anulować 15 sailingów do kwietnia z Dalekiego Wschodu do Europy, nie? I no wiesz, to tak mam wrażenie, tak mocno pokazuje, że no, tak różowo jednak nie jest. Nie? A z drugiej strony mamy wypowiedzi, nie wiem, Vincenta Clerka, prezesa Meska, że ta sytuacja jeszcze potrwa kilka miesięcy. Tak już tak trochę w wishlist jakiś to wsuwam.
Wiesz, na pewno jest teraz walka o to, żeby te stawki, które zostały podwyższone, utrzymać na rynku, tak? Więc wydaje mi się, że te anulowanie zawinięć w wykonaniu Ocean Alliance no, niespecjalnie dziwi, bo jednak będą próbowali ten wolumen skoncentrować na jak najwyższej utylizacji tych statków w najbliższym czasie,
na pewno.
Żeby właśnie ten poziom stawek mimo wszystko utrzymać. Co ciekawe, słuchaj, też zobacz, że opływanie dookoła Afryki to jest ciekawa rzecz, bo jakby mówiliśmy o tym, że opłynięcie dookoła Afryki zamiast przez cieśninę Bab el-Mandeb na Morze Czerwone i na kanał Suezki zajmuje 10 dni więcej niż ta krótsza droga, a mimo wszystko armatorzy próbują zmieścić się w tych 7 dniach. I powiem ci, że jak usłyszałem o tych 10 dniach, mówię ok, czyli prawdopodobnie będą te statki zwalniać po to, żeby były 14 dni i można było dotrzymać okienka na poszczególnych terminalach. A okazuje się, że armatorzy miło mnie też zaskoczyli, że mimo wszystko dorzucili trochę do pieca więcej tego paliwa. No i średnia prędkość 15 węzłów, która miała miejsce tutaj z Dalekiego Wschodu do Europy, no zwiększyła się o 1,5 węzła na 16,5. Właśnie po to, żeby móc dotrzymać te okienka załadunkowe, rozładunkowe i spóźnić się tylko o 7 dni.
No zwłaszcza na początku to było na pewno trudne, nie? Jak już były tam w drodze na północ za wcześnie.
Tak.
Nie wiem, czy to wtedy już to dotyczyło tego, powiem szczerze, ale tak, no tutaj widać, że nie można na pewno oceniać ich, że robią wszystko, żeby było wolniej. Bo tak nie jest.
Nie, zdecydowanie. Takich właśnie oceniłem na samym początku.
Tego się spodziewałeś.
Tak, tego się dokładnie spodziewałem, ale mimo wszystko efekt jest zgoła inny, co miło mnie zaskoczyło.
No tak. No słuchaj, tak z newsów. Co tu jeszcze widzę ciekawego? Widzę jeszcze, że Yang Ming będzie czarterował od ONI z kolei sloty w relacjach tych wewnątrz Europy, czyli tak zwane intra-Europe. Mówimy tu o dwóch serwisach, A i B i IBC. Nie wiem, tak z polskiego to przeczytam. Możemy AIB i IBC, ale połączenia oczywiście troszeczkę różnią się
to
tym...
To brzmi jak jakaś organizacja badająca tak rynek opinii publicznej. Wiesz co, ale wydaje mi się, że tutaj to Morze Śródziemne jest kluczową kwestią właśnie, w jaki sposób dopasować te sailingi, żeby mimo wszystko spróbować gdzieś na przykład wpływać na Morze Czerwone, a jeżeli nie wpływać na Morze Czerwone przez kanał Suezki, żeby zawinąć do Dżedy czy do Akaby w Jordanii, to mimo wszystko znaleźć jakieś zastępstwo dla statków, których
tak
na tym Morzu Śródziemnym nie ma, więc...
Powiem ci, też tak myślałem, ale jak patrzę sobie z kolei na tą siatkę, to powiem ci szczerze, ona mi się tu trochę nie spina, w sensie, wiesz, to wejście na to Morze Śródziemne, to nie możemy tu mówić już o wejściu tak naprawdę na Morze Śródziemne, bo tutaj już jest obydwa te połączenia, obydwie te siatki, które pływają w ogóle po Śródziemnym, z tych, sorry, bo tu są trzy, nie dwa, to one już są tak mocno po wschodnim Morzu Śródziemnym, nie? Tu mamy, wiesz, najdalej na zachód to mamy chyba Triest, tak patrząc.
Tak, no widać, nie? Pewnie literka A w tym skrócie bierze się od Adriatyku, tak zgaduję.
Domyślam się.
Patrząc po portach.
Ale wiesz, w niczym to nie ułatwi wejścia na przykład, nie? Nie ma tu żadnego takiego połączenia, które by miało jakąś tam, nie wiem, potencjalną przesiadkę gdzieś powiedzmy, nie wiem, w Walencji powiedzmy, nie? Żeby wyciągnąć trochę tego wolumenu, który mógłby płynąć gdzieś dalej sobie i po prostu zaciągnąć go z powrotem na Morze Śródziemne, nie?
Wydaje mi się, że tam jest i Aleksandria na pewno, to są takie dwa porty, które, szczególnie Aleksandria, którą warto wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o taką przesiadkę.
No, w momencie, gdy nie ma Suezu, to tak nie bardzo, nie?
No, jeżeli ten Suez by był, dokładnie. Chociaż do tej Dżedy.
No, i cóż tu jeszcze ciekawego się wydarzyło w zeszłym tygodniu?
Wiesz co, tak patrzę przede wszystkim na to, jakie statki mieliśmy mamy tutaj wodowane dalej w styczniu. Największe OCL Valencia, ponad 24 tysiące TU, 24 188 i to zdecydowane lider. No, nie zaskakuje nas chyba to, że kilkunastu tysięczniki odbiera znowu MSC, bo znowu kolejne kontenerowce, tak, dla MSC się pojawiają. Trochę mniej ostatnio rozmawialiśmy na temat tych napędów, ale kolejny statek napędzany LNG odebrany przez CMA 15254 TU, więc...
Wiesz, bo to LNG już zrobiło takie...
Taki nasz koronny temat, tak, sprzed paru tygodni.
Takie mocno standardowe już się to LNG zrobiło, mam wrażenie. Już nawet ten metanol był w pewnym momencie taki, wiesz, natłok tych informacji, że właściwie w każdym tygodniu schodziły statki metanolowe albo zamówienia, albo na wodę. Co było ostatnio? Teraz... Ten atomowy był ostatnio, nie? Taki, jeżeli chodzi o napędy. Tak. To jest ciekawy temat w ogóle, który wiesz, wiele razy był podnoszony. No ale tego się tak szybko nie doczekamy.
Tak, ale myślę też, słuchaj, ciekawe informacje, bo możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach kolejnych informacji dotyczących statystyk z poszczególnych portów kontenerowych i ich przeładunków w roku 2023. No i słuchaj, co tutaj możemy spojrzeć? No możemy spojrzeć na pewno, że Hongkong cały czas pikuje w dół z ilościami, bo spadł już poniżej ilości 15 milionów. Mamy ilość 14 milionów 345 tysięcy TU łącznie. No i generalnie, słuchaj, tak jak patrzymy, to z takich w sumie największych wzrostów portów, które tutaj mamy, symboliczny, ale port w Słowenii, czyli Koper, 5,1% i przekroczenie granicy miliona TU na milion i 70 tysięcy TU. Porty w Stanach Zjednoczonych, to co jakby przeżywało swoją wiosnę do niedawna, tak? Te statki czekające na redzie w ilości kilkudziesięciu, jak i przekraczające 100 jednostek, no pikują również w dół tutaj. Zachodnie wybrzeże, Los Angeles, Oakland, minus 12,9% i minus 11,6% odpowiednio.
No wiesz co, wydaje mi się, że dużo lepsze byłoby porównanie, mając jeszcze te dwa lata wcześniej, bo w tej chwili porównywanie takie 2023 do 2022 nie jest do końca adekwatne, wydaje mi się, nie? W sensie te 9 miesięcy 2022 roku to jeszcze było takie silne 9 miesięcy w tym sztucznym, powiedzmy, covidowym piku. Dopiero później to zaczęło wszystko spadać, także mimo wszystko te trzy pierwsze kwartały 2022 roku budują już taki bardzo mocny obraz, jeżeli chodzi o to, do czego benchmarkujemy te wartości, nie? Więc wydaje mi się, że jakby tu złapać jeszcze 2020 nawet albo 19, to by było dużo lepiej, nie? Żeby to faktycznie zobaczyć, gdzie te porty są w tym ujęciu, no bo tak jak wspomniałeś, no te porty amerykańskie to tutaj są, wiesz, one się chyba normują cały czas, patrząc na
to. Ja myślę, wiesz co, że najbardziej miarodajnym rokiem do porównania to tak 2000. Musielibyśmy jednak sięgnąć do, no 2000 może nie, ale 2019 myślę, że byłby takim najbardziej miarodajnym, bo potem tak, pandemia, boom popandemiczny, potem znowu obniżka w roku 2022 gdzieś tam od połowy, tak, albo od drugiej połowy można powiedzieć. 2023, no to takie próba klejenia czegoś z niczego praktycznie, no i teraz, tak, gdzie mamy znowu kolejny rok, kolejne wyzwania, więc wiesz co, jeżeli chcemy jakiś taki idealny rok do porównania znaleźć, to wydaje mi się, najlepiej że przez było. Ostatnie lata nie znajdziemy takiego.
No, trudno jest wyciągać te wnioski tak naprawdę, co się dzieje tak z perspektywy jakichś trendów, takich prawdziwych trendów, nie? No ale tak, jak już się poruszamy w takich nie do końca obiektywnych relacjach, no to pojawiły się też informacje dotyczące Middle Eastu, jeżeli chodzi o w ogóle cały rozwój wolumenu na różne trady. No i widać, że Middle East w ogóle jako całość, rok do roku, za pierwsze 9 miesięcy co prawda, to jeszcze nie ma pełnego roku obrazu sytuacji, jest na trendzie wzrostowym. Eksporty sobie wzrosły o 2, importy w zależności od relacji to takie zupełnie zewnętrzne 11, a takie intra Middle East, włączając w to tutaj subkontynent indyjski, też 10% do góry, suma summarum 8% wzrostu.
A to ciekawe, całość, słuchaj, 14% udziału, zobacz, w intra Middle East i subkontynencie i Indiach, tak? Więc no, wydaje mi się, że ten udział jest całkiem spory, nie?
To chyba właśnie, wydaje mi się, że to większość idzie właśnie przez Ocean Indyjski, tego intra, że tak powiem, Middle Eastu, takiego trochę rozszerzonego. Tak. Bo ten subkontynent indyjski to jest taki trochę twór, nie? Z którym mam wrażenie, że często nie wiadomo, co zrobić. Nie? Niektórzy go zaliczają już do Azji, inni do Middle Eastu, tak nie wiadomo, gdzie go tu wcisnąć w sumie.
No tak. Czy to jest taki Middle East, nie? Bo jak spojrzysz na mapę, to tak jednak trochę daleko leży. No ale rzeczywiście tak.
No i tak kulturowo już zupełnie inny. No więc tak problematyczne to jest, no, ale jak popatrzymy już dalej z perspektywy samych trade'ów już skąd dokąd, no to co my tutaj widzimy, że Afryka, jeżeli chodzi o eksporty, to ma i Ameryka plus, słuchaj, Łacińska też. Tutaj mamy wzrosty 20-kilkuprocentowe zarówno do właśnie Afryki subsaharyjskiej, jak i Ameryki Łacińskiej. No, bardzo dużo, nie? Tak zważywszy, że w sumie, jeżeli chodzi o ten Sub-Sahara, to wcale nie jest najmniejsza wartość tutaj, bo tu mówimy w tym momencie o ponad 1,2 miliona TEU, także to jest prawie tyle, co do Ameryki Północnej, patrząc z perspektywy eksportów z Middle Eastu.
Gdzie trend jest zupełnie odwrotny, nie? Bo minus tak. 7,7%.
No, myślę, że już niedługo się mogą przeciąć, nie? Najwięcej oczywiście do Europy, tu 2,5 miliona TEU i prawie tyle samo z powrotem na Far East, także gdzie trendy akurat są takie niespodziewane, bo ten europejski rośnie, a ten na Far East maleje delikatnie, ale gdzieś tam na minusie.
No tak, ale import oczywiście również ma się dobrze, bo stosunek importu do eksportu to 52-34%, wykluczając tutaj relacje intra i nie licząc tych relacji intra, ale rzeczywiście zobacz, importy, ponad połowa importów to są importy z Dalekiego Wschodu.
I wszystko,
tak? Jednak gdzieś ta granica jest i magiczna liczba prawie 7 milionów TEU zaimportowanych przez pierwsze 9 miesięcy poprzedniego roku, więc...
No, wniosek dosyć szybki, konsumpcyjnie patrząc, Middle East się dobrze rozwija.
Konsumuje, zdecydowanie.
Konsumuje dokładnie. Więcej niż w poprzednich latach, wzrost jest 11%, także tak. To duży wzrost. W Europie, co prawda, statystyk jeszcze nie widzimy. Takich pewnie będziemy mieli okazję porozmawiać, jak będzie ujęcie całoroczne. Nie spodziewam się takiego trendu. Wręcz odwrotnie. Troszeczkę bym się pewnie spodziewał gdzieś tam w okolicach zera. Miejmy nadzieję, że na plusie, a nie na minusie. Bo tak to w ostatnim czasie wyglądało. Także to, co też widać niestety, to są wzrosty w portach rosyjskich.
Tak. Zdecydowanie.
Oczywiście tu zależy do jakiego momentu się odniesiemy. Tutaj to myślę pokazanie też versus 2021 jest, no, jakiś tam obraz sytuacji daje, bo jednak 2021 był w takim dużym dołku tym sankcyjnym, że tak to ujmę, gdzie tam wiele rzeczy się załamało i tutaj mamy oczywiście obraz bardzo wyraźny, jeżeli chodzi o to, jak wyglądał ten wolumen pomiędzy 2021 a 2022, gdzie był duży spadek i to, co mamy dzisiaj, też jest wciąż poniżej 2021 roku, ale no, tak powiem szczerze, że
odbiło się po 22.
Tak, do góry. Widać tu wzrosty. Osobiście oczywiście z małą ekscytacją na to patrzę, ale widać, że handel tutaj z Rosją kwitnie w co niektórych miejscach i chyba najbardziej
to Władywostok się
rozwinął. No.
Tak, Far East mamy tak naprawdę cały czas wzrost od roku 2021, więc gdzieś tutaj ten zaciąg z Dalekiego Wschodu i z Chin jest widoczny. Na pewno. No i dodatkowo też na pewno sporo tego importu pośredniego, tak? Czyli importowania przez okoliczne kraje typu Kirgistan na przykład i wszystkie stany obok Rosji, gdzie potem jest to eksportowane z tych krajów dalej do Rosji, tak? Ponieważ te kraje importują, one są nieobjęte sankcjami, importują dane towary, następnie następnie dalej je eksportują do Rosji, więc no tutaj myślę, że też te statystyki, po pierwsze, na pewno na negatywne nasze odczucie, że są wzrostowe, no a dodatkowo też nie ujmują tutaj wszystkich liczb, które chcielibyśmy zobaczyć. Więc niestety, ale summa summarum, gdybyśmy to złożyli do całości, wydaje mi się, że te liczby mogą być jeszcze wyższe.
Dokładnie tak. No ja z bardzo małą, że tak powiem, optymizmem na to patrzę. Wolałbym widzieć zupełnie zgoła odmienny obraz sytuacji, no a wygląda to on tak jak widać. Nie wiem, Mateusz, czy coś ważnego jeszcze pominęliśmy?
Przejdźmy może do bardziej, no chciałem powiedzieć bardziej pozytywnych informacji, natomiast chciałem przejść do piractwa, więc to o pozytywnych kwestiach raczej mówić nie możemy, ale na pewno pozytywne jest to, że od 2022 roku mamy stopniowe obniżenie piractwa również, a jakże...
Ja myślę, że za rok będziemy zupełnie inaczej na to patrzeć.
Tak, dokładnie. Będziemy...
Nie wiem oczywiście, jak tu zostanie zakwalifikowane to, co się dzieje u Wybrzeży Jomenu. No, nie, czy jako piractwo, czy też nie, no faktem 2023 był z trendem spadkowym.
Wiesz, no wydaje mi się, że z piratami nie ma co organizacji Houthi, ruchu Houthi porównywać, bo jednak ruch, który przez 10 ostatnich lat przeciwstawił się chociażby Arabii Saudyjskiej i ich interwencji wewnętrznej w Jemenie, wydaje mi się, że no, zasługuje na trochę inne spojrzenie niż piraci somalijscy chociażby, tak, którzy w dużej dezorganizacji na podstawowych jednostkach czasami działają. No tutaj jeśli chodzi o ruch Houthi, no mówimy bardziej gdzieś o finansowaniu nawet ze strony Iranu, do czego oni oficjalnie się nie przyznają. Natomiast no ciężko sobie gdzieś tam wyobrazić, żeby rakiety, żeby tego typu osprzęt, z którego aktualnie ruch Houthi korzysta, żeby był wyprodukowany w Jemenie bezpośrednio, a jeżeli w ogóle był, no to jakimi środkami finansowymi, bo raczej chyba nikt nie wierzy, że Houthi dysponują aż tak dużymi źródłami własnego finansowania. No to na pewno jest finansowanie zewnętrzne, to nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Tak. Widzimy jeszcze informacje też finansowe od linii żeglugowych, w których, no jak zgodnie z oczekiwaniami, czy też przewidywaniami, jest bardzo duże spadki, jeżeli chodzi o sam generowany obrót. Także w tym tygodniu też widzimy informacje z Evergreena, gdzie 55% revenue spadło w 2023 roku i spodziewane chyba było większe nawet, czy też nie wiem, przewidywane. Więc teraz jest już potwierdzenie, że to jest 55%. Firmy, bym powiedział, w podobnym segmencie, jeżeli chodzi o linie żeglugowe, czyli Yangming na przykład, też 63%, One High 61%, OOCL, czyli już dużo większy, 60% spadku, no to już jest, bym powiedział, efekt tego, jak wyglądał cały zeszły rok. Aktualny rok zaczął się zgoła odmiennie, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało już później, co jedynie ONI się załapie trochę, bo ONI, wiesz, ma ten przesunięty rok fiskalny, nie?
Tak.
Także oni tu podreperują jeszcze zeszłoroczny wynik przez to, że załapali się na wzrosty w stawkach z początkiem roku, także to też będzie potem stwarzało jakieś problemy tak naprawdę porównywania wyników pomiędzy liniami i ONI. No ale to jest już, nie wiem, przestrzeń dla różnych analityków, żeby później po latach wyciągać z tego wnioski i pamiętać, jak wyglądała sytuacja w każdym konkretnym miesiącu. Co do samego tutaj jeszcze sytuacji wokół Jemenu, no to też padła informacja dosyć w sumie niespodziewana o zamachu bombowym koło biura ZIM-u w Pireusie w zeszłym tygodniu. Z tego, co się gdzieś tam wczytywałem, to nie był to taki zamach bombowy, który nie wiadomo jak dobrze był przygotowany, bardziej bomba wybuchła, przez któregoś z aktywistów na ulicy biura.
Zobacz też o godzinie drugiej w nocy, tak? Więc no, raczej to miał być typowy straszek, tak? Niż rzeczywista chęć osiągnięcia zranienia kogoś, czy też osiągnięcia jakiejś liczby ofiar, więc wydaje mi się, że to był po prostu straszek, tak, ku temu, żeby coś pokazać.
Jest to bądź co bądź, no u mnie wprowadza niepokój, nie? Ja wiesz, jedną z pierwszych rzeczy, jak zacząłem, a widziałem newsa tak na zasadzie nagłówków, gdzie jeszcze nie było podane nic więcej, no to jednak jakiś tam niepokój wzbudził i sobie też zacząłem patrzeć, gdzie jest biuro Zima w Polsce. Także no, myślę, że wiesz, patrząc z perspektywy takiej już naszej, ludzkiej, no to jednak ten strach to wprowadza, nie? Więc pewnie
zdecydowanie.
Efekty zostało...
Wybuchające bomby to na pewno nie jest nic powszedniego, tak? A dokładnie. Na pewno nie u nas.
Dobra, Mateusz, to co? Myślę, że to chyba wszystko na ten tydzień, także życzymy wszystkim udanego tygodnia i będziemy się słyszeć niebawem.
Wszystkiego dobrego, zobaczymy, czy w tym samym składzie znowu się niebawem usłyszymy.
W jakimś na pewno, także wszystkim...
Żebyśmy was nie zanudzili. Trzymajcie się, miłego tygodnia.
Dzięki, hej. Do usłyszenia.